Rok 1984. Taśma ósma, ścieżka druga. Głosi pogardę dla robotników będącą nie do pomyślenia nawet w ubiegłych stuleciach, a świadomie ubiera swoich członków w mundury wzorowane na dawnej odzieży roboczej pracowników fizycznych. Systematycznie podkopuje solidarność rodzinną, lecz swojego przywódcę obdarza mianem odwołującym się bezpośrednio do rodzinnych sentymentów. Również nazwy czterech rządzących nami ministrów odzwierciedlają bezczelność, jaką celowo przeznacza się fakty. Prawdziwą winą Ministerstwa Pokoju jest wojna, Ministerstwa Prawdy kłamstwa, Ministerstwa Miłości tortury, Ministerstwa Obfitości głód. Te sprzeczności nie są przypadkowe, ani wynikają z zwykłej hipokryzji, są celowymi przejawami dwójmyślenia. Tylko bowiem przez zbudzenie sprzeczności można nieustannie dzierżyć władzę. To jedyny sposób zatrzymania odwiecznego cyklu. Jeśli ma się powieść trwałe zapobieżenie równości, jeśli warstwa górna, jakieśmy ją na tempie nazwali, ma nieprzerwanie utrzymać się na szczycie, wówczas powszechnym stanem umów musi być kontrolowane szaleństwo. Zostaje wszakże jedno pytanie, które dotychczas nie próbowaliśmy powiedzieć. Dlaczego należy zapobiec równości? Załóżmy, że wszystkie mechanizmy tego ogromnego i z taką pieczołowitością oprawanego przedsięwzięcia zostały prawidłowo przedstawione. Jakiż jednak przyświeca mu cel? Po co wkłada się tyle wysiłków w zatrzymanie biegu historii? W tym miejscu dochodzimy do tajemnicy stanowiącej istotę całego zagadnienia. Jak wykazano powyżej, trwałość partii, a zwłaszcza wewnętrznej partii, opiera się na dwójmyśleniu. Lecz u samych podstaw jej sukcesu leży pierwotny motyw sięgnięcia po władzę, nigdy niekwestionowany instynkt, z którego z czasem wzięło swój początek dwójmyślenie. Policja myśli, ciągła wojna oraz inne elementy niezbędne do sprawnego funkcjonowania systemu. Motyw ten polega w rzeczywistości na... Winston zdał sobie sprawę z panującej ciszy. Uświadomił ją sobie tak, jakby to był nowy dźwięk. Pomyślał, że Julia od dłuższego czasu zachowuje się wyjątkowo spokojnie. Leżała na boku, odkryta od pasa w górę, z policzkiem opartym o dłoń. Ciemny lok przysłaniał jej oczy, a pierś falowała wolno i miarowo. Julio? Nie było odpowiedzi. Julio, śpisz? Milczenie. Spała. Zamknął książkę, położył ją ostrożnie na podłodze, po czym sam również wyciągnął się wygodnie na łóżku i przykrył siebie i Julię kapą. Pomyślał, że wciąż jeszcze nie poznał największej tajemnicy. Rozumiał jak, nie rozumiał dlaczego. Zarówno rozdział pierwszy, jak i trzeci nie powiedziały mu właściwie nic nowego. Pozwoliły tylko usystematyzować posiadane informacje. Mimo to lektura utwierdziła go przynajmniej w jednym, nie jest szalony. Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szalnicem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz póki ktoś umiera w prawie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Przez okno wpadł jasny promień zachodzącego słońca i rozświetlił poduszkę. Winston zamknął oczy. Słoneczny blask, który skąpał jego twarz i gładkie dziewczęce ciało leżące tuż obok, natchnęły go senną pewnością siebie. On i Julia byli spieczni i wszystko układało się pomyślnie. Szepcząc do siebie, normalność nie jest kwestią statystyki, zasnął, przekonany, że w stwierdzeniu tym żyje się głęboka mądrość. Obudził się z uczuciem, że spał bardzo długo, ale kiedy spojrzał na staromodny zegar, okazało się, iż jest dopiero 20:30. Drzemał jeszcze przez chwilę, dopóki z podwórza nie dobiegł go znajomy donośny śpiew. To był tylko chwilowy urok i minął jak kwietniowy dzień, lecz cóż za marzenia rozbudził z serca mego najlżejszy zwycięstwo. Kiczowaty szlagier nie tracił popularności. Słyszałem go na każdym kroku. Przetrwał nawet pieśń nienawiści. Piew zbudził Julię, która przeciągnęła się z lubością i wstała z łóżka. Głodna jestem, zapalę nam kawy. Cholera! Prymus zgasł i woda jest zupełnie zimna. Podniosła go i prąsnęła. Pusty. Na ten skończyła. Możemy przeczyć o to na Charingtona. Dziwne, ale kiedy sprawdzałam, zdawało mi się, że jest pełen. Muszę się ubrać, bo jakoś zbiło się chłodno. Winton również stał i włożył ubranie. Niestrudzony głos wciąż zawodził. Mówią, że czas leczy rany, wszystko w niepamięć odpływa, lecz moje serce wciąż szlocha żałośnie, gdy wspomnienie sprzed lat w nim odżywa. Zapinając pasek kombinezonu, Winston podszedł do okna. Słońce skryło się za domami, nie oświetlało już podwórza. Bruk był mokry, jakby świeżo umyty i niebo też wyglądało jak świeżo wyszorowane. Tak jasny i czysty wydawał się jego błękit, widoczny między kominami. W dole prolka krążyła wytrwale między balią a sznurem, na przemian to zatykając sobie usta spinaczami i milknąc, to wyjmując spinacze i śpiewając, zajęta rozwieszaniem nieprzebranego zapasu pieluszek. Winston nie wiedział, czy praniem zarabia na życie, czy też haruje tak dla 20 lub 30 wnucząt. Julia podeszła do niego i wspólnie z dziwnym zafascynowaniem obserwowali tęgą sylwetkę Prolki. Kiedy stanęła w swojej charakterystycznej pozie z grubymi ramionami wyciągniętymi do sznura w górze, a potężnym jak u klaczy zadem mocno wypiętym, Winston po raz pierwszy uświadomił sobie jej piękno. Nigdy przedtem nie zdawał sobie sprawy, iż ciało 50-letniej kobiety rozdęte licznymi ciężarami, ciążami do monstrualnych rozmiarów, stwardniałe i zgrubiałe od ustawicznej pracy, grudowate jak przejrzała rzepa, może być tak urodziwe. Ale dlaczego by nie, pomyślał. Masywne, bezkształtne ciało, podobne do bloku granitu ze swoją szorstką, czerwoną skórą, tak ma się do ciała młodej dziewczyny, jak owoc dzikiej róży do jej kwiatu. Dlaczegoż owoc miałby być gorszy? Ależ ona piękna, szepnął.
Przecież jest gruba jak beka, zawołała Julia.
Przy jej typie urody to nie przeszkadza, odparł. Jedną ręką obejmował gibką talię dziewczyny. Jej biodro i udo przylegały do jego boku. Z ich ciał nigdy nie narodzi się dziecko. Na ten krok się nie odważą. Jedynie przekazując innym swoje myśli, będą mogli zapewnić ciągłość oporu wobec partii. Kobieta w dole nie miała bystrego umysłu, a tylko silne dłonie, gorące serce i płodne łono. Ciekaw był, ile dzieci wydała na świat. Pewnie z 15. Na krótko, nie dłużej niż rok, zakwitła jak dzika róża, po czym nabrzmiała niczym zapłodniony owoc, stała się masywna, czerwona, pospolita, a na jej życie złożyło się pranie, szorowanie, cerowanie, gotowanie, sprzątanie, polerowanie, szycie i znów szorowanie, pranie, najpierw dla dzieci, potem dla wnuków, bez wytchnienia przez 30 lat. A mimo to wciąż śpiewała. Niemal mistyczny szacunek, jaki dla niej odczuwał, wiązał się jakoś z jasnością bezchmurnego nieba, ciągnącego się w nieskończoność za kominami. To niezwykłe, że niebo jest wszędzie takie samo. W Eurazji, we wschód Azji, tutaj i ludzie żyjący pod nim też niczym nie różnią się między sobą. Wszędzie, na całym świecie żyją setki tysięcy, milionów takich samych ludzi, nieświadomych nawzajem swojego losu, rozdzielonych murami kłamstwa i nienawiści, a jednak tak bardzo podobnych. Ludzi, którzy nigdy nie nauczyli się myśleć, lecz w których sercach, lędź w jakich mięśniach gromadzi się siła zdolna w przyszłości wstrząsnąć światem. Jeśli w ogóle istnieje nadzieja, spoczywa w Prolach. Chociaż nie przeczytał jeszcze całej księgi, wiedział, iż tak musi brzmieć końcowe przesłanie Goldsteina. Przyszłość należy do Proli, ale czy mógł oczekiwać, że gdy nadejdzie ich pora, stworzą świat bardziej bliski jemu, Winstonowi Smithowi, niż świat stworzony przez partię? Tak, albowiem nie będzie to świat oparty na szaleństwie. Tam, gdzie istnieje równość, może istnieć i zdrowy rozsądek. Prędzej czy później to się stanie. Siła przerodzi się w świadomość. Prole są nieśmiertelni. Patrząc na dzielną kobietę na podwórzu, nie sposób było w to wątpić. Kiedyś, choćby za 1000 lat, wreszcie się zbudzą. Dopóki to nie nastąpi, nadal będą żyć wbrew wszelkim przeciwnościom, niczym ptaki, przekazując z pokolenia na pokolenie witalność, której partia ani nie ma, ani nie umie stłumić. Czy pamiętasz Drozda, który śpiewał dla nas pierwszego dnia tam na skraju lasu? Spytał. Nie śpiewał dla nas, odparła Julia. Śpiewał dla własnej przyjemności. Nie, to też nie, po prostu śpiewał. Ptaki śpiewają, śpiewają prole. Partia nie śpiewa. Na całym świecie, w Londynie i w Nowym Jorku, w Afryce i w Brazylii, a także w tajemniczych, zakazanych krainach poza granicami Oceanii, na ulicach Paryża i Berlina, w wioskach, na bezkresnych rosyjskich równinach, na chińskich, japońskich bazarach, wszędzie można napotkać tę samą masywną, niepokonaną postać zeszpeconą przez pracę i liczne ciąże, przez całe życie harującą bez wytchnienia, ale mimo to rozśpiewaną. Pewnego dnia z jej potężnych lędźwi zrodzi się świadome pokolenie. My jesteśmy martwi. Przyszłość należy do nich, ale możemy w niej uczestniczyć, jeśli tak jak oni przekazują witalność swoich ciał, my zapewnimy przetrwanie naszym myślom, szerząc tajemną doktrynę, że 2 i 2 to 4.
Jesteśmy martwi, rzekł.
Jesteśmy martwi, powtórzyła posłusznie Julia.
Jesteście martwi, oświadczył żelazny głos za nimi.
Odskoczyli od siebie. Winston poczuł nagły chłód w kiszkach. ujrzał białka wystraszonych oczu Julii. Jej twarz stała się mleczno-żółta. Róż na policzkach kontrastował silniej z barwą jej skóry, zupełnie jakby przykleiła sobie dwa czerwone krążki.
— Jesteście martwi — odezwał się ponownie żelazny głos.
— Dochodzi zza ryciny — szepnęła Julia.
— Dochodzi zza ryciny — powtórzył głos. — Zostańcie na swoich miejscach, nie ruszać się bez rozkazu.
Wreszcie się stało. Nie mogli uczynić nic, więc tylko patrzyli sobie w oczy. Uciekać, wybiec na ulicę, zanim będzie za późno. Podobne myśli nawet nie przychodziły im do głowy. Nieposłuszeństwo wobec żelaznego głosu dobiegającego ze ściany było nie do pomyślenia. Usłyszeli suchy, cichy trzask, jakby coś odczepiano, a następnie brzęk tłuczonego szkła. Rycina spadła na podłogę, ukazując ukryty za nią teleekran. — Teraz nas widzą — powiedziała Julia.
— Teraz was widzimy — rzekł głos. — Stańcie na środku pokoju plecami do siebie. Ręce spleść na karku, nie dotykać się.
Chociaż się nie dotykali, Winstonowi zdawało się, że czuje, jak Julia dygocze. A może to dygotał on sam? Udało mu się powstrzymać dzwonienie zębów, ale nie potrafił zapanować nad drżeniem kolan. Na dole, w środku i na zewnątrz budynku rozbrzmiewał tupot wielu nóg. Podwórze musiało roić się od ludzi. Coś wleczono po bruku. Śpiew prolki raptownie ucichł. Rozległ się głośny, wibrujący brzęk, jakby przewrócono na bruk blaszaną balię, a po chwili gniewne krzyki i głośny pisk bólu. — Dom jest otoczony — stwierdził Winston.
— Dom jest otoczony — powtórzył głos.
Julia szczęknęła zębami. — Chyba widzimy się po raz ostatni — powiedziała.
— Widzicie się po raz ostatni — potwierdził głos.
Po czym inny głos, cienki, kulturalny, który wydał się Winstonowi znajomy, dodał:
— A skoro o tym mowa, coś wam chcę przypomnieć. Oto ciastko możesz zjeść połowę, a oto topór, który zetnie ci głowę.
Coś spadło z hukiem na łóżko za plecami Winstona. To wetknięta przez okno drabina wyważyła część ramy. Ktoś już wskakiwał do środka. Równocześnie schody zadudniły od ciężkich kroków. W następnej chwili pokój zapełnił się uzbrojonymi w pałki drabami w czarnych mundurach i podkutych żelazem buciorach. Winston przestał dygotać. Starał się nawet nie patrzeć na boki. Liczyło się jedno — nie ruszać się. Nie ruszać, nie dać im żadnego pretekstu do bicia. Olbrzym o gładkiej twarzy zawodowego zapaśnika, na której usta były tylko cienką szramą, zatrzymał się naprzeciw Winstona, z namysłem kołysząc w dwóch palcach pałkę. Ich oczy na moment się zetknęły. Świadomość własnej bezbronności, gdy tak stał z rękami splecionymi na karku, wystawiony na razy, była nie do zniesienia. Olbrzym wysunął koniuszek białego języka, oblizał nieistniejące wargi, po czym odszedł. Rozległ się kolejny huk. To ktoś podniósł ze stolika szklany przycisk i roztrzaskał o płytę kominka. Koral, niewielki, różowy i pofałdowany, podobny do cukrowej różyczki zdobiącej tort, potoczył się po dywanie. Jakiż jest maleńki, pomyślał Winston. Jakiż maleńki był zawsze. Tuż za plecami usłyszał jęk, po czym głuchy łoskot i coś tak silnie uderzyło go w kostkę, że omal nie stracił równowagi. To jeden z funkcjonariuszy wyrżnął Julię pięścią w splot słoneczny. Dziewczyna zgięła się jak scyzoryk i padła na ziemię. Miotała się po podłodze, usiłując złapać oddech. Winston bał się odwrócić głowę choćby o milimetr, lecz chwilami kątem oka dostrzegał siną twarz Julii i jej szeroko otwarte usta. Mimo panicznego strachu niemal fizycznie odczuwał jej straszliwy ból i jeszcze straszliwsze, rozpaczliwe wysiłki odzyskania tchu. Wiedział, co przeżywa. Okropny, rozdzierający ból, który jednak schodzi na drugi plan, bo stokroć ważniejsze jest, by wciągnąć powietrze w płuca. Potem dwóch funkcjonariuszy chwyciło Julię za ręce i nogi i wyniosło jak worek. Winstonowi mignęła jej odchylona do tyłu twarz, żółta, wykrzywiona, z zaciśniętymi oczami i wciąż ze śladami różu na policzkach. Więcej Julii nie widział. Stał w całkowitym bezruchu. Jak dotąd nikt go nie uderzył. Różne myśli, wcale nie najistotniejsze, przepływały mu przez głowę. co zrobili z panem Charingtonem, co się stało z prolką z podwórza. Zdał sobie sprawę, że czuje gwałtowną potrzebę oddania moczu i zdziwił się nieco, ponieważ zaledwie 2-3 godziny temu korzystał z toalety. Zauważył, że zegar na kominku wskazuje 9, czyli 21, ale na dworze wciąż było jasno. Czy w sierpniowy wieczór o tej porze nie powinno już zmierzchać? Może on i Julia pomylili się co do godziny? Może przespali całą noc i tylko im się wydawało, że jest 20:30, gdy w rzeczywistości była 8:30 rano? Lecz nie zastanawiał się nad tym długo. Nie miało to teraz znaczenia. Na korytarzu rozległy się inne, trochę lżejsze kroki. Do pokoju wszedł pan Charrington. Funkcjonariusze w czarnych mundurach od razu przycichli. W wyglądzie pana Charringtona coś jakby się zmieniło. Dostrzegł na podłodze roztrzaskany przycisk. Sprzątnąć to, rozkazał ostro. Jeden z drabów natychmiast schylił się, żeby pozbierać kawałki szkła. Głos pana Charringtona stracił akcent typowy dla proli. Winston nagle zdał sobie sprawę, że to właśnie on przemówił do niego i Julii z teleekranu. Pan Charrington jak zwykle miał na sobie aksamitną marynarkę, lecz jego siwe włosy były teraz całkiem czarne i nie nosił okularów. Rzucił Winstonowi krótkie badawcze spojrzenie, jakby sprawdzał jego tożsamość i nie poświęcał mu już więcej uwagi. W ciemnowłosym mężczyźnie wciąż dawało się rozpoznać pana Charringtona, lecz w sumie wyglądał na zupełnie innego człowieka. Przygarbione plecy wyprostowały się, przez to sprawiał wrażenie znacznie wyższego. Twarz zmieniła się tylko minimalnie, ale i tak różnica była piorunująca. Wystarczyło, że czarne brwi stały się mniej krzaczaste i znikły zmarszczki, a kształt twarzy wydawał się inny, nos zaś znacznie krótszy. Winston miał przed sobą czujne, zimne oblicze 35-letniego mężczyzny. Uświadomił sobie, że po raz pierwszy w życiu patrzy na kogoś, co do kogo nie ma wątpliwości, iż jest agentem policji myśli. Część trzecia. Nie wiedział, gdzie jest. Prawdopodobnie przebywał w Ministerstwie Miłości, ale nie miał jak się upewnić. Znajdował się w wysokiej, pozbawionej okien celi o ścianach wyłożonych, zalewały pomieszczenie zimnym światłem. Skądś dobiegał cichy, miarowy szum zapewne urządzeń wentylacyjnych. Wzdłuż ścian z przerwą na drzwi oraz na usytuowany naprzeciwko nich klozet bez deski biegła ława lub raczej półka, tak wąska, że ledwo dawało się na niej usiąść. W brzuchu czuł tępe kłucie. Ból towarzyszył mu od momentu, kiedy wepchnęli go do furgonetki i ruszyli spod sklepu. Równocześnie doskwierał mu głód, od którego aż skręcały się kiszki. Minęła doba, może półtorej, odkąd jadł po raz ostatni. Wciąż nie wiedział i podejrzewał, że już nigdy się nie dowie, czy aresztowano go rano czy wieczorem. Od chwili aresztowania nie miał nic w ustach. Siedział na wąskiej ławie z dłońmi złożonymi na kolanie, starając się zachować bezruch. Szybko nauczył się nie wykonywać żadnych ruchów. Każdy niespodziewany gest prowokował jeden z teleekranów do wrzasku, ale głód nie dawał Winstonowi spokoju. Oddałby wszystko za kromkę chleba. Przyszło mu do głowy, że w kieszeni kombinezonu może znaleźć nieco okruchów, a nawet, pomyślał tak, gdyż od czasu do czasu coś łaskotało go w nogę, spory kawałek skórki. W końcu głód pokonał strach. Więzień wsunął dłoń do kieszeni. Smith! Wrzasnął teleekran. 6079 Smith W! W celi nie wolno wkładać rąk do kieszeni. Znieruchomiał i ponownie oparł dłonie na kolanie. Zanim tu trafił, najpierw zawieziono go w inne miejsce, do zwykłego więzienia lub raczej aresztu. Nie wiedział, jak długo go tam trzymano, ale przynajmniej kilka godzin. Ponieważ nie było ani zegarka, ani okien, przez które wpadałoby światło, nie umiał ocenić upływu czasu. Panował tam hałas i potworny smród. Umieszczono go w celi podobnej do tej, w której znajdował się obecnie, tylko obrzydliwie brudnej i zatłoczonej. Przebywało w niej równocześnie od 10 do 15 osób. Byli to w większości przestępcy kryminalni, choć zauważył również kilku więźniów politycznych. Winston siedział w milczeniu oparty o ścianę, wtłoczony między cuchnące, rozpychające się ciała, zbyt zaprzątnięty swoim lękiem i kłuciem w żołądku, by zwracać uwagę na otoczenie, lecz i tak uderzyła go różnica w zachowaniu członków partii i pozostałych więźniów. Wszyscy partyjni milczeli wystraszeni, podczas gdy pospolici przestępcy zachowywali się tak, jakby nie bali się nikogo i niczego. Wymyślali strażnikom, szamotali się z furią, gdy odbierano im posiadane przedmioty, wypisywali na podłodze różne świństwa, spożywali przeszmuglowane jedzenie, które wydobywali z różnych zakamarków odzienia, a nawet zakrzykiwali teleekran, kiedy płynący z niego głos usiłował zaprowadzić porządek. Niektórzy byli w jak najlepszej komitywie ze strażnikami, zwracali się do nich po imieniu i próbowali wyłudzić od nich papierosy przez Judasza. Strażnicy również traktowali kryminalistów bardziej wyrozumiale, nawet wówczas, gdy musieli siłą zmuszać ich do posłuchu. Głównym tematem rozmów były obozy pracy, dokąd większość aresztantów spodziewała się trafić. Winston dowiedział się, że w obozach nie jest źle, o ile człowiek ma chody i umie sobie radzić. Cwaniacy prosperowali. Liczyły się łapówki oraz znajomości. Kwitł homoseksualizm i prostytucja. Krążył nawet alkohol nielegalnie pędzony z kartofli. Porządkowych mianowano spośród przestępców kryminalnych. Na ogół byli to gangsterzy i mordercy tworzący obozową arystokrację. Politycznym przypadały najbrudniejsze prace. Przez areszt ustawicznie przewijali się najróżniejsi klienci. Handlarze narkotyków, złodzieje, bandyci, spekulanci, pijacy, prostytutki. Niektórzy pijacy tak bardzo się awanturowali, że reszta więźniów musiała ich uspokajać wspólnymi siłami. Czterech strażników wniosło, trzymając ją pod ręce i nogi, wielką, steraną życiem babę około 60 o ogromnych, zwalistych piersiach i grubych splotach siwych włosów, które rozsypały się podczas szarpaniny. Ściągnęli jej buciory, bo próbowała ich kopać, i cisnęli ją prosto na Winstona, o mało nie gruchocząc mu kości. Wyprostowała się, wrzasnęła za nimi: pierdolone skurwysyny, po czym, czując, że siedzi na czymś nierównym, zsunęła się z kolan Winstona na ławkę. Przepraszam cię, kochaniutki, nie siadłabym na tobie, gdyby mnie nie rzuciły te łajdaki. Chamy, nie wiedzą, jak należy traktować kobietę. Poklepała się po piersi i beknęła: przepraszam, coś niezbyt dobrze się czuję. Pochyliła się i długo wymiotowała na posadzkę. No, nieco mi ulżyło, oświadczyła, opierając się o ścianę i przymykając oczy. Jak ci coś zaszkodzi, nie warto trzymać tego w sobie. Najlepiej czym prędzej opróżnić żołądek. Po krótkim odpoczynku otworzyła oczy i znów spojrzała na Winstona. Chyba musiał przypaść jej do gustu, bo objęła go potężnym ramieniem i przyciągnęła do siebie, zionąc mu prosto w twarz wonią piwa i żygowin. — Jak się nazywasz, kochaniutki? — spytała. — Smith — odparł Winston. — Smith — ucieszyła się. — A to mi numer. Ja też mam Smith na nazwisko. Mogłabym być twoją matką. — Rzeczywiście, mogłaby — pomyślał Winston. Typem budowy przypominała jego matkę. Wiek również się zgadzał, a przecież po 20 latach w obozie pracy wygląd człowieka ma prawo się zmienić. Nikt więcej się do niego nie odezwał. Był zdziwiony, że kryminaliści tak kompletnie ignorują członków partii. Z pogardliwą obojętnością nazywali ich politami. Partyjni bali się otworzyć usta do kogokolwiek, a zwłaszcza do innych partyjnych. Tylko raz, gdy dwie kobiety, obie należące do partii, przysunęły się do siebie w ogólnym ścisku, pośród panującego gwaru dobiegł go pośpieszny szept jednej z nich. Powiedziała coś, czego nie zrozumiał, o pokoju 101. Do nowej celi przywieźli go 2 lub 3 godziny temu. Kłucie w trzewiach nie ustępowało. Chwilami ból dokuczał bardziej, chwilami mniej, a to z kolei wpływało na tok jego myśli. Kiedy ból się wzmagał, Winston myślał jedynie o swoim żołądku i głodzie. Gdy tylko robiło mu się trochę lepiej, natychmiast ogarniał go strach. Chwilami tak dokładnie wyobrażał sobie, co go czeka, że serce waliło mu jak młotem, a w płucach brakowało tchu. Czuł na łokciach razy spadających pałek, a na łydkach kopniaki podkutych butów. Widział siebie, jak tarza się po ziemi i wyje, błagając o litość przez pięki powybijanych zębów. Prawie nie myślał o Julii. Próbował, lecz jego myśli zaraz biegły innym torem. Wiedział, że ją kocha i że jej nie zdradzi, ale poczucie to było tak bezemocjonalne, jak znajomość matematycznych reguł. Nie czuł miłości i wcale nie zastanawiał się nad losem dziewczyny. Częściej myślał o O'Brienie i to z pewną nikłą nadzieją. O'Brien musiał mieć już informacje o aresztowaniu. Mówił, że braterstwo nigdy nie stara się ratować swoich członków, ale wspomniał też o żyletce. Jeśli im się uda, dostarczą mu żyletkę. Będzie miał pewnie z 5 sekund, zanim strażnik wpadnie do celi. Wyobraził sobie palący chłód ostrza, które wernie mu się w ciało. Nawet palce zaciśnięte na żyletce będzie miał rozorane aż do kości. Wszystko sprowadzało się do jego obolałego ciała, a ono kurczyło się dygocząc na myśl o najmniejszym bólu. Wątpił, czy starczy mu odwagi, by użyć żyletki, nawet jeśli ją dostanie. Bardziej naturalne wydawało mu się egzystować z chwili na chwilę, cieszyć się z każdych 10 minut życia, nawet ze świadomością, że nie uniknie tortur. Dla zabicia czasu usiłował liczyć lśniące kafle pokrywające ściany. Proste, łatwe zajęcia, jednak ciągle gubił się w rachubie. Dość często próbował zgadnąć, gdzie się znajduje i która jest godzina. Raz był przekonany, że na zewnątrz świeci słońce, a za moment, że panuje nieprzenikniona noc. Niemal instynktownie wiedział, że tu światło nigdy nie gaśnie. Przebywał w miejscu, gdzie nie ma mroku. Teraz pojął, dlaczego O'Brien jakby od razu zrozumiał jego aluzję. Gmach Ministerstwa Miłości pozbawiony był okien. Cela mogła mieścić się w samym środku budynku lub przy jednej ze ścian zewnętrznych. Mogła znajdować się 10 pięter pod powierzchnią lub 30 nad ziemią. W myślach przenosił ją z miejsca na miejsce i usiłował wybadać z reakcji swojego ciała, czy tkwi wysoko pod niebem, czy głęboko w dole. Na korytarzu rozległ się miarowy stukot butów. Stalowe drzwi otworzyły się z głośnym zgrzytem. Młody oficer o zgrabnej sylwetce opiętej czarnym mundurem niemal całym, z lśniącej, wypolerowanej skóry i o bladej, surowej twarzy, podobnej do woskowej maski, wmaszerował sprężystym krokiem do środka i dał znak strażnikom, żeby wprowadzili eskortowanego więźnia. Do celi, powłócząc nogami, wszedł poeta Ampleforth. Drzwi zatrzasnęły się z głuchym łoskotem. Ampleforth obrócił się niepewnie w lewo, potem w prawo, jakby szukał drugich drzwi, przez które mógłby wydostać się na zewnątrz, po czym zaczął chodzić tam i z powrotem. Jeszcze nie dostrzegł Winstona. Jego niespokojny wzrok przesuwał się po ścianie mniej więcej metr nad głową siedzącego. Ampleforth był bez butów, duże brudne palce u nóg wyłaziły przez dziury w skarpetach. Najwyraźniej nie golił się od kilku dni. Twarz aż po kości policzkowe pokrywał szczeciniasty zarost, nadając jej bandycki wygląd, dziwnie niepasujący do dużego, ale słabego ciała o nerwowych ruchach. Winston otrząsnął się nieco z letargu. Choćby miał narazić się na wrzaski teleekranu, musi odezwać się do Ampleforta. Istniał cień prawdopodobieństwa, że to właśnie poeta przekaże mu żyletkę. Ampleforth, rzekł. Teleekran milczał. Ampleforth zatrzymał się lekko zaskoczony. Powoli podniósł wzrok na Winstona. — A, Smith — zawołał. — Ty również? — Za co cię zamknęli? — Prawdę mówiąc — usiadł ciężko na ławie naprzeciw Winstona. — Jest tylko jedna zbrodnia, nie? — I ty ją popełniłeś? — Na to wygląda. Przyłożył dłoń do czoła i trzymał ją tak przez chwilę, jakby usiłował sobie coś przypomnieć. George Orwell. Rok 1984. Taśma 8. Koniec ścieżki drugiej.